Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moimi Państwa gościem jest zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji Michał Przepiera.
Dzień dobry.
To zacznijmy od razu od pytania o Kolumba, bo już najstarsi górale nie pamiętają, kiedy została rozpoczęta ta budowa i tych terminów poprzesuwanych było dużo. Widzimy, że tam się coś dzieje, a kiedy się skończy?
Ta inwestycja jest w ogóle połączona z ulicą Powstańców Wielkopolskich oraz pętlą Pomorzany, czy też całym dalszym ciągiem ulicy Kolumba, czyli Chmielewskiego, przede wszystkim i Smolańską. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest to inwestycja, która rzeczywiście niezwykle długo trwa i to jest w tych niechlubnych rekordach miasta. Przyczyny tego są obiektywne, pewnie też jak zawsze subiektywne, związane z trudnościami z inwentaryzacją, czyli z tym, co było w stanie dokumentacyjnym, a w stanie faktycznym. Trudny teren tak naprawdę nie ruszano od czasów wojny w tej podziemnej infrastrukturze, natomiast z tej przysłowiowej kolokwialnej ziemi już wyszliśmy, mówiąc językiem budowlanym, i to powoduje, że ten odcinek będzie mógł oddany być do ruchu, przede wszystkim ruchu tramwajowego, bo to jest dla nas najistotniejsze, czyli z pętleniem już właśnie na pętli Pomorzany z listopadem tego roku.
Natomiast to już jest ostateczny termin?
Tak, to jest ostateczny termin, ponieważ te wszystkie rzeczy, które odkryliśmy, rozwiązaliśmy następnie projektowo, bo to jest tak, że w momencie, kiedy odkrywamy coś pod ziemią, czego nie powinno być, albo coś, co istnieje nie tak jak trzeba, to następnie oczywiście musi być to dokonane w sposób formalno-prawny z punktu widzenia przede wszystkim projektu budowlanego, a potem zdobycia odpowiednich uzgodnień, pozwoleń i tak dalej. Zatem ta droga budowlana wówczas nie trwa, a trwa ta proceduralna, która ja już wielokrotnie powtarzałem, często jest w dzisiejszych czasach w czasie dużo dłuższa.
Ale listopad to jest już finisz całej inwestycji, czy tylko tramwaje pojadą?
Tramwaje ulicą Kolumba, natomiast tak jak powiedziałem...
A samochody?
Również. Tam zresztą jest na pewnym ciągu wspólny ruch torowiskiem i również dopuszczonym ruchem samochodów. Natomiast tak jak mówiłem, ta inwestycja jest połączona z ulicą Powstańców Wielkopolskich i to jest to kolejne wyzwanie, które przed nami. Natomiast aby przyspieszyć te prace, aby właśnie uniknąć tych zarzutów, które tu pan na początku podał, będziemy wchodzić w pracę szybciej, czyli już teraz w okres wakacyjny. Zatem nie będzie tego takiego następstwa, które z reguły się przyjmuje i tak było przyjęte w przypadku tej dużej inwestycji. Powiedzmy w dużym uproszczeniu Kolumba razem z Powstańców Wielkopolskich, że najpierw Kolumba, a potem Powstańców Wielkopolskich, tylko tutaj już zrobimy to w sposób pokrywający się w czasie, wykorzystując okres wakacji, kiedy rzeczywiście ten ruch jest mniejszy. No bo to głównie jest związane oczywiście z utrudnieniami, uciążliwościami, za które kolejny raz przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Natomiast no jesteśmy naprawdę już widać ten koniec tej inwestycji.
To będzie jednocześnie początek remontu linii tramwajowej w stronę Pomorzan, tak?
To będzie tak naprawdę w praktyce moment taki, kiedy samym ciągiem Powstańców Wielkopolskich linii tramwajowej nie będzie w kierunku Pomorzan, po to, aby te prace przyspieszyć, i tutaj wykorzystamy te rozwiązania, które państwo już znają, mieszkańcy znają, pasażerowie przede wszystkim znają z ulic Szczecina, czyli tramwaje dwukierunkowe. To pewnie wszyscy domyślamy się związane z tym miejscem, w którym dzisiaj są tramwaje dwukierunkowe, czyli są na odcinku od Mickiewicza do dawnej pętli Żołnierska, tak to nazwijmy, gdzie za chwilę będzie otwarta ulica Szafera. Pozwoli to, aby tramwaj mógł jechać zwykły, czyli ten jednokierunkowy, a to nam wprowadzi możliwość zabrania tych tramwajów dwukierunkowych, zastosowania tych nakładek zwrotniczych właśnie w ciągu ulicy tak naprawdę Piastów.
No właśnie, to już oczami wyobraźni, mimo wakacji, widzę tam po prostu wielki zator.
To będzie na pewno duże utrudnienie. To jest też sprawa dyskusyjna. Proszę pamiętać, że Pomorzany pełnią dwie funkcje, bo mówimy głównie o tym rejonie. Jedno to jest z punktu widzenia oczywiście ruchu. Jedno to jest to, że mieszkańcy, którzy tam mieszkają, muszą w ten sposób się komunikować codziennie. Natomiast dwa to jest często ma charakter tranzytowy. I myślę, że ten ruch tranzytowy zostanie nieco odcięty i przekierowany gdzie indziej. Głównie na ulicę Mieszka pierwszego, zatem nieco inaczej będzie wyglądał ten ruch i on ma szansę się w jakimś sensie rozłożyć. Oczywiście po to jest właśnie okres wakacyjny wykorzystania na tą tak zwaną zakładkę, aby te uciążliwości mimo wszystko były mniejsze. Natomiast zapewne, jeżeli pan mówi, redaktor, o tym, co nas trudnym okresie nas czeka, to on będzie z okresem września, a przede wszystkim października, czyli te dwa miesiące, szczególnie ten październikowy, kiedy już wszyscy powrócą do swoich obowiązków.
I uczniowie, i studenci.
I do trwania do tej końcówki października, początku listopada, kiedy o tym mówiłem, Kolumba będzie mogła już być na tramwaju. Jedno to jest tramwaj, drugie to jest, czyli komunikacja miejska. Oczywiście w zastępstwo wejdą autobusy, które które będą jeździły na tych trasach, a drugie to jest te codzienne uciążliwości, o których pan mówi, nie tylko w zakresie ruchu, no bo przecież to są wszelkie inne uciążliwości, po prostu jest to plac budowy, więc to na pewno niczyjego zadowolenia nie powoduje. Natomiast z tymi pracami trzeba się uporać po to, aby potem ten standard był inny. Jak widać chociażby właśnie na tych innych inwestycjach, wspomniana szafara, niech będzie, żeby już dalej nie sięgać, pokazuje, że jak inwestycja jest skończona, to daje tą nową jakość.
Pozostając przy torowej rewolucji, kiedy piątka i siódemka pojadą w kierunku Mickiewicza w stronę osiedla Zawadzkiego?
Od strony technicznej, podkreślam, czyli tej możliwości, będzie to już mogło funkcjonować teraz na przełomie czerwca i lipca. Zatem takich ograniczeń technicznych nie będzie. Natomiast oczywiście kwestie związane z ruchem, z siatką komunikacji, z rozkładami jazdy, no to już jest po stronie organizatora i odpowiedzialnego za to osób. Tu nie chciałbym wchodzić w kompetencje, niejako trochę też zabierać dobrych informacji. Zatem możliwość techniczna absolutnie będzie istniała. Przebieg tej inwestycji różnie nazywanej, ale powiedzmy przedłużenia ulicy Szafera w tym najprostszym rozumieniu przebiega rzeczywiście sprawnie, więc będzie ta ulica mogła być udostępniona, będzie takim ciągiem już komunikacyjnym, zarówno tramwajowym, jak i drogowym z ograniczeniem jeszcze do jednego pasa. Pokażę ze strony, ale to i tak jest zupełnie inna jakość, jak tej drogi w ogóle kiedyś fizycznie nie było, A2 odcięła inne drogi. Natomiast w tej chwili będziemy tam wchodzić na pewne skrzyżowania na wysokości ulicy chociażby Żniwnej, Szerokiej, to takie już trochę wejście w trudniejszą infrastrukturę, która już istnieje, no i zdecydowanie również utrudnienia dla mieszkańców, bo tutaj ta zabudowa jest, ale istniał też układ drogowy. Ale to znowu, po to jest właśnie to robione teraz, aby wykorzystywać okres wakacji, kiedy niewątpliwie, już nawet teraz to widać przed wakacjami, że ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, chociażby nie ma maturzystów. Trochę inaczej to się układa głównie tu chodzi oczywiście o uczniów szkół, tak? Czyli absolutnie ten tak zwany charakter wakacji jest taki, że jest nam lżej na drogach, co może powodować, że dzięki temu możemy intensyfikować pewne prace.
Na drogi jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym zapytać o modernizację stadionu Świt z Kolwin. Zdążycie przed pierwszym gwizdkiem, a właściwie przed komisją do spraw licencji PZPN-u?
Tam jest szereg różnorakich prac. Jesteśmy w stałym kontakcie. Mamy teraz w najbliższym czasie, niezależnie od prowadzonych prac, mieć spotkanie tych wszystkich, którzy o tym procesie decydują. I to jest rzeczywiście z jednej strony cel, a z drugiej strony wyzwanie w osiągnięciu tego celu. Natomiast no, my i tak dużo czynności przyspieszyliśmy, bo proszę zwrócić uwagę, że na przykład sesja budżetowa, czyli pieniądze, które są zatwierdzane na pewne przedsięwzięcia dopiero dzisiaj, a my już podjęliśmy działanie i czynności wcześniej, niejako rezerwując inne środki, czyli podejmując pewne również, no nie bójmy się powiedzieć, ryzyko, biorąc pewną na siebie odpowiedzialność po to właśnie, żeby to, o czym mówimy, mogło być zrealizowane. Więc mam nadzieję, że tak, a jeżeli nawet miało być to w jakiejś złotce, chociaż dzisiaj tego nie dopuszczam, to będzie to minimalna. To też pewno musimy liczyć na dobre takie podejście ze strony tej komisji, która będzie na to patrzyła. Po pierwsze właśnie, że rokujemy, a dwa, że nas dopuszcza na tej wyjątkowości tej sytuacji, bo ta sytuacja niewątpliwie jest wyjątkowa dla wszystkich.
A jak nie, to Świt będzie zmuszony rozegrać mecze na stadionie Pogoni.
Zabezpieczenie rozumiem, jest, tak? Natomiast wspólnie wszyscy chcemy tego uniknąć, wiemy, natomiast oczywiście to też zawsze ten plan B musi być, nawet jak on jest nam dla nas wszystkich niesatysfakcjonujący, musi być jako zabezpieczenie. Natomiast absolutnie wiemy, jaki charakter ma Duma Północy i czym jest dla środowiska lokalnego, czy dla mieszkańców, dla tych, którzy tam żyją na co dzień i jest jakby pewien, że tak powiem, DNA w tej drużynie jest właśnie z tym, że są z tej północy. Więc absolutnie naszym celem jest to, aby udało się to zrealizować. Zobaczymy, jeszcze mamy trochę czasu, inwestycje są realizowane, natomiast przed nami bardzo duża przebudowa tego stadionu i to już jest niezależne od licencji, to będzie w okresie później projekt zakończymy i zdobędziemy pozwolenia najprawdopodobniej pod koniec tego, we wrześniu tego roku, więc pod koniec trzeciego kwartału. I wówczas będziemy się ubiegać oczywiście o dofinansowanie, bo zawsze to robimy i zawsze staramy się sięgać po różne możliwości wsparcia finansowego. Zatem uważam, że to jest dobry czas nie tylko w kontekście sportowym, bo on niewątpliwie już został udowodniony przez drużynę, oby tak dalej, oby się teraz dobrze zagościć w wyższej fazie rozgrywek. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to z kolei tutaj do wypełnienia dużo rzeczy przez miasto. Też szacunek i ukłon w kierunku klubu za profesjonalne prowadzenie jego, bo to też jest niezwykle ważny element dzisiejszych czasów.
I wracamy na drogi. Jest jakiś pomysł na jezioro, na rondo nad Jeziorem Głębokim, bo tam no, zbliżają się wakacje. Już widać, że od Pilchowa będziemy mieli w stronę Szczecina latem permanentny korek, bo piesi oczywiście cały czas kursują po tym rondzie, szczególnie jeżeli mamy słoneczny dzień.
Układ drogowy to jest układ swoistych naczyń połączony. Patrzeć trzeba na to w takim perspektywie większej, szerszej. Mhm. I trochę się na tej mapie mniej zoomować, a zobaczyć globalniej. I absolutnie tutaj koniecznością, zacznijmy od tego, w całym w ogóle układzie drogowym Szczecina, ale patrzymy na Szczecin już szerzej, jako aglomerację, jako metropolię, jest budowa obejścia zachodniego. I to jest coś, co jest niezbędne. Zupełnie zmieni wówczas ruch. Następnie, schodząc nieco niżej, w kontakcie, w relacyjności z policami, trasa północna, jeżeli chodzi o stronę szczecińską, bo to jest ten trzeci etap, który znacznie może też rozwiązać pewne problemy drogowe po tamtej stronie, bo pan mówi o, panie redaktorze, o rondzie na Głębokim, a takie same problemy komunikacyjne są na skrzyżowaniu Chorzej i Bogumińskiej i też odwieczne korki, czy też ciąg pojazdów poruszających się wolno.
Czyli mówiąc krótko, jak będziemy mieli zachodnie obejście Szczecina, to ludzie z Polic czy Stanowa będą jechać na prawobrzeże tą obwodnicą.
Tak jest. Dzisiaj po prostu jak ktoś chce wyjechać z Polic, powiedzmy w kierunku Gdańska, to musi przejechać nam przez centrum Szczecina. Już nieważne, czy jedzie Głębokim, czy jedzie tutaj szosą polską, czy jedzie wzdłuż nad Odrą. Zatem cały czas ten ruch jest niepotrzebny zupełnie. Robione są kilometry i jest taki kształt naszej komunikacji przypominający literę U. Kolejny element. Na pewno tutaj w najbliższym czasie będziemy mieli spotkania z gminą Policy, z władzami Polic nowo wybranymi w zakresie z kolei ich tak zwanej obwodnicy Polic, której wiemy, że też mają dofinansowanie.
I na ten temat porozmawiamy sobie już w internecie. To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. A teraz przechodzimy na radioszczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. No właśnie, w ramach obwodnicy Polic chodzi o półkilometrowy odcinek, ale był problem z ustaleniami, jaki ma być przebieg tej trasy łączącej z zachodnią obwodnicą Szczecina. Już udaje się dojść do konsensusu?
Znaczy te dokładne ustalenia jeszcze przed nami ścisłe, natomiast ich no niewątpliwy taki mocny zarys jest z racji tego, że Szczecin nie mógł czekać. Są określone terminy związane z dofinansowaniem, a przypomnę, że to jest blisko 250 milionów złotych, no więc kwota ogromna. Mhm. I aby tej kwoty nie ryzykować, a tam jest termin związany z ogłoszeniem przetargu w określonym czasie, no to miasto Szczecin te działania podjęło, nie zważając, nie wiem, na kalendarz wyborczy, który miał miejsce, no bo by miał, tak? Jedne wybory, drugie wybory, trzecie wybory. Na to nie można zważać, trzeba swoje czynności wykonywać. Zatem w dużym uproszczeniu mogę powiedzieć tak, że przebieg trasy północnej będzie w kierunku szosy polskiej, przez te tereny dzisiaj niezagospodarowane, a następnie wejście w szosę polską i równolegle do szosy polskiej, czy w zasadzie w ciągu ulicy szosy polskiej do granic administracyjnych Szczecina będzie miało to charakter, czyli od tego skrzyżowania z ulicą Policką aż do granic administracyjnych Szczecina. Dalej będziemy w parametrze trasy północnej. W parametrze mam na myśli, że mamy po dwa pasy ruchu w obie strony. Oczywiście z tą całą dodatkową infrastrukturą związaną z chodnikami, z drogami rowerowymi, z oświetleniem. I to spowoduje, że do granicy dotrzemy. Natomiast na granicy, i to jest przedmiotem teraz będzie naszych ustaleń, gotowi jesteśmy wykonać takie rozjazdy, taki rodzaj skrzyżowania, który pozwoli policom się w to wpiąć. Natomiast no to oczywiście wymaga uzgodnień i tą część dlatego my będziemy realizować w formule, ten ostatni odcinek tuż przed naszą granicą wspólną z gminą Police, w formule zaprojektuj i wybuduj. Natomiast jeżeli chodzi o zasadniczy odcinek trasy północnej, czyli do skrzyżowania szosa polska-policka, to jesteśmy w tej chwili w pozyskiwaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i do końca tego miesiąca ogłosimy przetarg.
A jak rozumiem, trzymając rękę na pulsie, jest pan cały czas w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i terminy, jeśli chodzi o zachodnie obejście Szczecina, na razie Wszystko zgodnie
z dyrektorem Lentnerem czy z dyrektorem Jerzbą, to jesteśmy w ciągłym kontakcie. Czasami mamy zjawisko dzwonienia do siebie wzajemnie i każdy jest zajęty i odzwaniania, więc to przyjmuje zabawną postać, ale oczywiście absolutnie tak, ten kontakt jest. Również kontaktują się ze sobą nasi współpracownicy. Tutaj tą współpracę sobie mogę bardzo chwalić i to w przeszłości i obecnie i mam nadzieję, że taka dalej będzie w przyszłości, więc tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Oddział w Szczecinie, to ta współpraca jest bardzo dobra. Natomiast oczywiście, tak jak nie ode mnie wszystko jest zależne, tak pewno od pana dyrektora Łukasza też nie jest wszystko zależne. Środki finansowe, tak, budżet. Oczywiście wszyscy o to walczymy. Tutaj my też, jeżeli chodzi o miasto Szczecin, bardzo Generalną Dyrekcję w tej mierze popieramy. Natomiast liczymy, że po prostu te środki będą przyznane na twardą realizację. Dziś są te środki zarezerwowane na, jak wiemy, na dokumentację były oraz na wykup terenów, które wynikają z tak zwanego ZRID-u. Więc liczymy, że następnie będą na realizację. Pamiętajmy, że ta inwestycja jest podzielona na etapy, no więc minimum to jest to, żeby było chociaż na któryś z etapów tej realizacji. Ważne, żeby tę inwestycję rozpocząć. Uważam, że nic nie powinno już obejścia zachodniego zacząć. To jest w ogóle taka racja stanu już nie tylko województwa, regionu, ale myślę, że w pewnym sensie również i Polska. I to, że jeżeli bym na przykład przeszedł na kwestię związaną z przedsiębiorczością, to jest rzecz, która jest dla nas niezbędna przy tej w tej chwili rozwoju, który Szczecinowi, całemu obszarowi metropolitalnemu się rysuje przed oczami. Zatem no, układ drogowy to jest podstawa. Zresztą jak widać, długo dość o nim rozmawiamy w ogóle,
tak
o drogach.
Jest. Właśnie ostatnie pytanie o drogach, bo tematów mnóstwo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy S10, no, można powiedzieć, walczy z miastem o wybudowanie estakady nad ulicą Zwierzyniecką na Kijewie, żeby S10 w Szczecinie, mówiąc wprost, nie kończyła się na światłach, żeby nie było takie stop.
To w mojej ocenie jest pewien kłopot inżynierski, który był historycznie popełniony. W ogóle proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na SC w czasie weekendów. Mówię oczywiście o tym układzie w kierunku morza. Tu znowu trochę wrócę do obejścia zachodniego. Jeżeli my wyjeżdżając ze Szczecina czy właśnie z obszaru szczecińskiego nie możemy w zasadzie na tą Meskę wjechać, bo w wyniku tego, że jedzie całe południe Polski, głównie z te rejony dolnośląskie, już tą drogę wypełniają i następnie do tego odcinka na Gdańsk w zasadzie stoimy, to tutaj właśnie znowu obejście zachodnie, proszę zwrócić uwagę, które by weszło tam Police Święta, czyli właśnie na wysokości, tam zresztą jest przygotowane już to rozwiązanie drogowe właśnie na drogę do Gdańska, wiele by rozwiązało. Niepotrzebnie nie musiałby się ten ruch na siebie nawzajem nakładać. Generalna Dyrekcja z wielu rzeczy we współpracy z nami zwraca nam uwagę, podobnie my jej, bo nie wiem, z pamiętnych rzeczy dzisiaj na szczęście już to dla nas wszystkich jako problem nie istnieje. Nie wiem, droga do Rajkowa, skrzyżowanie tutaj z drogą krajową i pamiętamy, jakie były na wysokości Przedsławia, ale powstało tak zwane obejście Przedsławia. Ale z kolei mówiłem, że to są naczynia połączone i ruch to nie jest coś takiego, co znika. Gdzieś następnie te trudności się przekładają. Co się stało na skrzyżowaniu u nas w Szczecinie na wysokości ulicy Południowej? Teraz w ramach tej zmiany budżetowej, to też jest jeden z elementów współpracy, Generalna Dyrekcja jakiś czas temu sygnalizowała nam, żeby tą akurat sygnalizację wyłączyć, gra słów. Natomiast my podjęliśmy się innego rozwiązania, tu specjaliści nasi od organizacji ruchu i przeprogramują tą sygnalizację. Wcześniej zresztą poprzedzali to właściwymi badaniami potoku ruchu po to, żeby nie było tych znowu stania na tej sygnalizacji świetnej, niepotrzebnego. I podobna jest dyskusja w tej chwili, jeżeli chodzi o Zwierzyniecką. Natomiast ja tu bym nie chciał wyprzedzać tego, co mają do powiedzenia specjaliści od organizacji ruchu, bo ja jestem tym, który realizuje następnie to, co fachowcy wspólnie ustalają. Zatem czekam na te ustalenia na linii miasto Generalna Dyrekcja Miasto, to nie w moim jakby pionie kompetencji.
Strefa czystego transportu w Szczecinie to jest nie pytanie, czy tak, czy nie, tylko kiedy?
Nie ukrywamy, nie jest to tajemnicą, to jest wręcz wyrażone expressis verbis, że spowodowana ta uchwała, ten projekt uchwały dzisiejszy jest tym, że mamy szansę dostać więcej punktów w naborze na tramwaje, a równocześnie wiemy, że te strefy funkcjonują dzisiaj tak naprawdę tylko w dwóch miastach, czyli w Warszawie i Krakowie, tak naprawdę nie funkcjonują, tylko zaczynają funkcjonować. Natomiast decyzje...
Uderzenie w mieszkańców, mówią przeciwnicy.
Zaraz o tym powiem. Natomiast zostały podjęte. Natomiast wszystkie inne miasta, które mają tramwaje, będą ubiegać tak, dość w podobnej sytuacji jak my i myślę, że dokonają dokładnie tego samego ruchu, po prostu, żeby tej punktacji nie tracić. Chcemy mieć nowy tabor lub go nie chcemy mieć. Jeżeli jest taki warunek, znaczy, to nie jest oczywiście warunek sine qua non, on nie jest konieczny, ale daje więcej punktów. Myślę, że nikt by nie spojrzał pochlebnie, a zwłaszcza mieszkańcy i media, na władze szczecińskie, na przedstawicieli miasta, jeżeli by się okazało, że właśnie dwoma punktami przegraliśmy ze wszystkimi innymi miastami i w Szczecinie nie będzie nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych w tym przypadku, dlatego, całkowicie niskopodłogowych podkreślę, dlatego, że nie podjęto próby wywalczenia tych dwóch punktów, a to jest właśnie w tym elemencie, nie w innym, bo w innym wszystkim będziemy mieli maksymalne ilości punktów tam, gdzie one są możliwe, poza kwestią ogłoszonego, poza kwestią już zakupionego taboru w kontekście podpisanej umowy na bo to jest niemożliwe, to co najwyżej może Kraków i Warszawa mieć taką sytuację. No i oczywiście w kontekście tym, że nie mamy strefy, tylko to jest uchwała intencyjna. I teraz wracam. Mamy do czynienia z uchwałą intencyjną, a nie z prowadzeniem. I procedura cała dotycząca przyjęcia takiej strefy to jest czas przede wszystkim i bardzo skomplikowane działania. I to przed nami, ja to określam w takiej na półtora roku takiej intensywnej pracy, w której tego typu rzeczy powinny się zadecydować. Ale to też może jest dobry przyczynek do tego, żeby tą dyskusję odbyć, żeby te trudne decyzje przeanalizować i żeby trochę też ten, przepraszam, balon napięcia społecznego pękł, bo to nie jest tak, że ta strefa to jest jakieś zło, tak jak też nie jest, że to jest samo dobro. Tak? To
jak stare samochody wyrzucimy z centrum?
Ale tego jeszcze na razie nikt nie powiedział. Po pierwsze, mówimy trochę o takiej sytuacji, to tak jakbym żartowie powiedział, że czeka mnie, czy wyraża pan redaktor, czy ja wyrażam zgodę na operację, a nie wiemy, czego dotyczy, z czym jest związana, jaki jest nasz stan. No i teraz musimy poznać te fakty, te konkrety. Mm-hmm. I to dopiero przed nami. Mało tego, to bardzo lubią tego typu tematyką zajmować się politycy, a ona jest przede wszystkim dla fachowców. Chociaż ma wynikać z badań związanych z powietrzem, z pewnych analiz dotyczących ruchu. I teraz nie wiemy nawet, o jakim obszarze miasta mówimy. Domyślamy się oczywiście, bo to gdzieś się pojawiają zajawki, że pewnie takie naturalnie, które są z tym ruchem pieszych. Czyli raczej możemy w oczywisty sposób powiedzieć, przecież nikt nie prowadzi strefy na Bramę Portową czy Plac Kościuszki, na najistotniejsze skrzyżowania z największym natężeniem ruchu, ale pewnie przy nowej, starej starówce, jak to się mówi, na tym terenie Podzamcza, na tym dolnym tarasie, jest to pewnie godne rozważenia, bo widzimy tam często dużo większy ruch pieszych niż innych pojazdów i może nie ma potrzeby, żeby pojazdy tam wjeżdżały. Teraz to, co pan mówi o wykluczeniu. Dlatego wykluczenia jest szereg wyjątków i ochrony, chociażby osób o określonym wieku, że ich na przykład strefa nie dotyczy. Z pojazdami i z wiekiem też można robić to stopniowo. Również można robić to stopniowo w zakresie dotyczącym rodzajów zasilania. Rozwój technologii następuje. Mocno dyskutujemy w Szczecinie o wodorze. Więc to jest wszystko przedmiotem prac i bardzo dobrze. Czyli innymi słowy, na trudne tematy należy rozmawiać i podejmować wówczas dopiero decyzję. Właśnie ta uchwała jest jako niejako mówiąca o tym, podejmujemy tę dyskusję.
Intencje.
Intencje. I teraz, jeżeli dostaniemy, zakupimy ten tabor, to oczywiście obowiązek tego skwitowania jakiś mamy, czyli ta strefa wówczas w Szczecinie powinna powstać.
Czyli jak dostaniemy tramwaje, to wtedy będziemy się martwić.
Nie, tak bym nie chciał mówić, bo to za często takie jest zdanie, które upraszcza wiele rzeczy, niepotrzebnie zupełnie jakby, że mamy takie trochę podejście nieprofesjonalne. Nie, tu jest podejście profesjonalne, natomiast niewątpliwie ten obowiązek będzie ciążył, kiedy ten tabor byśmy otrzymywali, a kiedy nie, by nie ciążył. Ale nie zmienia to faktu, że warto tę dyskusję właśnie po to odbyć, żeby niepotrzebnie nie były takie niedomówienia, niepokoje i tak dalej.
A nam czas na dyskusję się skończył, mimo że mam tutaj jeszcze kilka pytań. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji, pan Michał Przepiera.
Dziękuję uprzejmie.